Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
16 minut po południu, Polskie Radio PIK. Pytać każdy może. Ewa Domska, kłaniam się Państwu i już przedstawiam moich gości, ale najpierw winna jestem powiedzenia, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Najogólniej rzecz biorąc, będziemy mówić o prawach pacjenta, w jaki sposób one są przestrzegane, czy pacjenci czują się dobrze, czy też często składają skargi i na co składają skargi. I w ogóle rozmawiać będziemy o tym, co... Tak bym chciała też, żebyśmy o tym porozmawiali, co jest między tymi przepisami, bo między tymi przepisami jest dobra wola, empatia, sympatia i tak dalej, i tak dalej. Tego wszystkiego w zapisy się nie włoży, a to jest dla pacjentów szalenie istotne. Będziemy dziś rozmawiać z panią Barbarą Nawrocką, rzecznikiem Kujawsko-Pomorskiego Oddziału NFZ. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Witamy. Z panią Hanną Krzyżanowską, kierownikiem sekcji do spraw skarg i wniosków tegoż oddziału. Dzień dobry. Witamy również pana profesora Romana Kocbacha z Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej Kolegium Medicum w Bydgoszczy.
Dzień dobry, witam państwa.
W Toruniu. I mamy telefoniczne połączenie z przebywającym na urlopie, ale jednak aktywnym cały czas posłem Tomaszem Latosem. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Powiedzmy, że poseł Tomasz Latos jest lekarzem również, co jest ważne bardzo w tej sytuacji, i również jest wiceszefem Komisji Zdrowia Sejmowej. I też tę czynność, którą poseł wykonuje, będziemy tutaj z niej korzystać i z wiedzy. Ja sobie przeczytałam bardzo dokładnie, drodzy państwo, Kartę Praw Pacjenta. Przypomnijmy, że ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, co jest też istotne i o tym powiemy, została wprowadzona, uchwalona 6 listopada roku 2008. Warto o tym pamiętać i tę ustawę podpisał świętej pamięci Lech Kaczyński, ówczesny prezydent. Zresztą na bardzo duże namowy na przykład takiego stowarzyszenia jak Primum Non Nocere, które walczyło o to stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta. Dziś nie ma z nami pana telefonicznie, pana Adama Sandauera. Nie mógł niestety być, bardzo żałował. Być może jeszcze pewnie do tego tematu powrócimy i będzie mógł wtedy uczestniczyć w audycji. Jestem jeszcze, zanim rozpoczniemy dyskusję, winna państwu taką oto wiadomość i mam nadzieję, że państwo nas słuchają, się z nami skontaktują, że można w trakcie audycji dzwonić do nas i zadawać pytania i no, poradzić się w pewnych sprawach. 52 kierunkowy, 345 50 90 to nasz numer telefonu, 345 50 90. Dziś rozmawiamy o prawach pacjenta. A teraz zacznijmy właśnie od tych praw, których jest bardzo wiele, proszę państwa. Oczywiście pierwsze z nich to prawo do ochrony zdrowia. Wszystkim przysługuje, tylko taką refleksję mam, że tych praw jest bardzo wiele. A diabeł tkwi w szczegółach i w tych rzeczach, które nie są za bardzo doprecyzowane. Może najpierw zapytam pana posła Tomasza Latosa, czy będą jakieś zmiany w tej ustawie i czy Rzecznik Praw Pacjenta będzie utrzymany, ponieważ kiedyś było tak, że na przykład w NFZ-ach tu w regionie
tak,
byli...
w oddziałach wojewódzkich.
W oddziałach wojewódzkich byli rzecznicy praw pacjenta, teraz już tego nie ma. Teraz to pani Hanna zaraz powie, kieruje wszystkie skargi do Warszawy. Czy to jest dobrze, że zostało to zlikwidowane i czy to będzie zmienione, panie pośle?
No myślę, że rzeczywiście nie jest to najlepsze rozwiązanie, bo w ramach tej obecnie obowiązującej ustawy można by starać się poszukać takich rozwiązań, które spowodowałyby, że przynajmniej w każdym regionie będzie ktoś, kto będzie rzecznik reprezentował.
No tak jak było na przykład, prawda?
Także według mnie to jest coś, co należałoby zmienić. Powiem tak, no chcę być to konsekwentny i powiedzieć coś, co krytykowałem zresztą wspólnie z panem Adamem Sandauerem w czasach, kiedy byłem w opozycji. Otóż jest zbyt duże powiązanie Rzecznika Praw Pacjenta z obecnym kierownictwem Ministerstwa Zdrowia.
No więc
kwestie powołania. Uważam, że to powinna być instytucja niezależna. I Gdyby zrobić te dwie zmiany, te dwie rzeczy, to byłby rzeczywiście co dobry początek. Przyznam szczerze, nie bardzo rozumiałem, dlaczego powiedziano A, czyli z jednej strony wprowadzono ustawę, która była niewątpliwie bardzo potrzebna i bardzo oczekiwana, ale z drugiej strony no, był pewien chyba strach, bo tak to należy potraktować, myślę tu o poprzedniej władzy, i z jednej strony ten rzecznik był oddalony od pacjenta, a z drugiej strony był uzależniony od ministra. Myślę, że to są rzeczy, które należałoby zmienić, choć oczywiście w ramach również i tego, co obecnie obowiązuje, można pewnie wiele spraw poprawić, bo pacjenci swoimi problemami mogą się zgłosić, czy właśnie do tego oddalonego rzecznika, czy no również o pewnych zjawiskach informować, czy to oddziały NFZ-u, czy też chociażby izby lekarskie.
Bardzo często, przepraszam, że wejdę w słowo, często pacjenci po prostu idą do mediów. To jest dość popularny sposób, tak zwana ostatnia pomoc, ostatnia szansa. I wtedy jak się sprawę nagłaśnia, no to wszystko lepiej działa, panie pośle.
No pewnie często tak rzeczywiście jest. Też tak nie powinno to funkcjonować. Tym bardziej, że w niektórych sytuacjach media nagłaśniając sprawę mają rację, w innych tej racji nie mają. W tym wszystkim należy patrzeć od strony najbardziej merytorycznej i obiektywnej, jakie są określone sytuacje, jakie są problemy w danej sprawie. Ja też przecież mam różnego rodzaju interwencje poselskie, dyżury poselskie, zgłaszają się osoby z określonymi problemami, z sprawami, które w ich rozumieniu, podkreślam, w ich rozumieniu były związane z, na przykład z błędami lekarskimi. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że już w takim wstępnym oglądzie sprawy widać, że w niektórych sytuacjach te osoby skarżące się widać, że mają rację, a w innych tej racji nie mają. A te pretensje są podyktowane tym, że ktoś podpowiedział inaczej, wyraził jakąś ocenę. Jest to związane też i z emocjami.
No tak, bo to zawsze jest człowiek poszkodowany ogląd jest, wiadomo, nacechowany, prawda?
Tak, więc reasumując, potrzeba kogoś, kto rzeczywiście stoi po stronie pacjenta, ma do tego określone instrumenty, określone umocowania prawne i jednocześnie będzie i obiektywny, i zaopatrzony w szereg instrumentów, które będą pomagały w rozstrzyganiu takich czy innych spraw. Tym bardziej, że te różnego rodzaju skargi, problemy bardzo wolno się toczą, a z kolei jeżeli chodzi o postępowania odszkodowawcze, co też ustawą zostało przyjęte, no powiedzmy nie do końca satysfakcjonuje osoby. Myślę tu o tych komisjach, które funkcjonują przy urzędach wojewódzkich.
Czyli reasumując, można coś zmienić, można na pewno poprawić to, żeby w wojewódzkich oddziałach funduszu przywrócić rzecznika praw
pacjenta.
Musi
być lepszy dostęp musi być, czyli musi być bliżej do tej osoby.
Czy myśli pan, że to jest realne do zrobienia w najbliższym czasie?
Pytanie, co znaczy w najbliższym czasie?
No, jak
bo biorąc pod uwagę, biorąc pod uwagę to, że w tej chwili resort zajmuje się przede wszystkim poważnymi, dużymi zmianami systemowymi, czyli sieć szpitali, później zmiany dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej, kwestie związane z NFZ-em zostały odłożone w czasie, więc powiem tak, w ciągu najbliższych kilku miesięcy chyba raczej nie. Natomiast w tej kadencji jak najbardziej tak. Myślę, że w kolejnym roku jest to realne, aby tutaj coś w tej sprawie poprawić.
Dziękuję na razie. Mam nadzieję, że pan poseł z nami zostanie, jeśli może, oczywiście w ciągu dalszej audycji. A teraz może zapytam panią Hannę Krzyżanowską, kierownika sekcji do spraw skarg i wniosków naszego wojewódzkiego NFZ-u. Na co najczęściej skarżą się pacjenci? A państwu przypominam, że mogą państwo do nas dzwonić 345 50 90 52 kierunkowe, aby uzyskać informacje albo podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, zarówno dobrymi, jak i złymi. Może takie też były. Słuchamy.
No więc może zacznę od tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie wszystkie skargi może rozpatrzeć. Tak jak mówimy tutaj o prawach pacjenta i powołaniu Biura Rzecznika Praw Pacjenta do rozpatrzenia niektórych skarg, tak jak na przykład prawo do świadczeń, czy prawo do informacji, czy prawo do tajemnicy informacji, tak my możemy rozpatrywać skargi dotyczące przede wszystkim dostępności do świadczeń. Czyli my stoimy na straży dostępności do świadczeń medycznych. Czyli skargi, które dotyczą przede wszystkim odmowy na przykład zarejestrowania do lekarza, czy też odmowy przyjęcia przez lekarza, nieuzasadnione oczywiście. Takie skargi my możemy rozpatrzeć. Natomiast wszelkie inne skargi, które dotyczą właśnie tej ustawy o Rzeczniku Praw Pacjenta i Prawach Pacjenta, rozpatruje Rzecznik Praw Pacjenta. Najczęściej skargi, które właśnie dotyczą przepisów tej ustawy, składane są na dostępność do dokumentacji medycznej. Ale jeśli taka skarga wpłynie do nas, do NFZ-u, do sekcji skarg, my jesteśmy zobowiązani przesłać tą skargę do Rzecznika Praw Pacjenta. To on rozpatruje taką skargę. Natomiast jeżeli chodzi o błędy medyczne, diagnozy lekarskie, czy też sposób leczenia, należy też pamiętać, że pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia jest urzędnikiem. Więc teoretycznie na tym się nie zna, nie ma wykształcenia medycznego. W związku z tym takiej skargi również rozpatrzeć nie może, bo nie ma do tego kompetencji.
A bardzo rzadko również Rzecznik Praw Pacjenta w ogóle ma przygotowanie medyczne, bo przeważnie to nie są lekarze. Poprzedni rzecznik, który był, pani Barbaro, to była pani magister, prawda?
Ale mówimy o rzeczniku w Narodowym Funduszu
tak.
Zdrowia? Pani Mariola Tuszyńska?
Tak, ona,
tak. Pani Mariola nie miała wykształcenia medycznego. To, miała wyższe wykształcenie, ale nie wykształcenie medyczne.
Więc to też jest trudne. Czy powinien to być lekarz w takim razie?
Ale miała wieloletnie doświadczenie w pracy w systemie opieki zdrowotnej, znajomość systemu z całą pewnością. I pani kierownik, która tu jest z nami, też pracuje od początku, także zna ten system bardzo dobrze, ale
można
nie jest lekarzem.
Że nie zna się na sprawie, ale no nie jest lekarzem.
Nie jestem lekarzem.
I teraz pytanie, czy powinien to być lekarz, prawda? W związku z tym taki Rzecznik Praw
Ale
Pacjenta.
My teraz nie mówimy, ja przepraszam, że tak pozwolę sobie wtrącić. Koleżanka mówi o skargach, które wpływają do Narodowego Funduszu Zdrowia i że urzędnik funduszu nie jest lekarzem. Natomiast
tak.
Nie mówimy o Rzeczniku Praw Pacjenta, który jest w Warszawie w tej chwili. Tak? Tylko mówimy o naszych kierownikach sekcji, bo tak, które są jednakowe we wszystkich oddziałach.
Czyli to są głównie te skargi na temat braku dostępności do dokumentacji medycznej.
Tak, dokumentacja medyczna, ale to też dotyczy sprawy Rzecznika Praw Pacjenta, czyli dokumentacja medyczna, Narodowy Fundusz Zdrowia nie jest stroną w sprawie. W związku z tym, jeżeli mamy trudności jakiekolwiek w dostępie do dokumentacji medycznej, jeśli przychodnia pani w rejestracji nie chce nam wydać naszej historii choroby, kserokopii, i tutaj zaznaczam, bo nie mamy prawa do dokumentacji w oryginale, w tym momencie możemy zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta i tam ta skarga nasza zostanie rozpatrzona.
A te dokumenty, których ksero chcemy uzyskać. One nam przysługują za darmo, to ksero, czy musimy płacić za to?
Ustawa też reguluje,
wiem, że to jest szczegół, ale
może zażądać dana przychodnia opłaty za zrobienie ksero, tak, dokumentacji medycznej, ale to jest też określone w ustawie, ile można wziąć pieniążków za stronę na przykład ksero takiej dokumentacji medycznej.
A w szpitalu, jak wychodzimy ze szpitala, to dostajemy oryginał i kopię, prawda?
Oczywiście.
Panie profesorze.
Tak, dostajemy dwa egzemplarze, oryginał i kopię, którą powinno się przekazać lekarz leczącemu, a oryginał zostaje dla pacjenta.
Dobrze, to co jeszcze tam boli pacjentów, jak pani przekazuje te skargi?
No jest coś takiego też w tej ustawie o Rzeczniku Praw Pacjenta i Prawie Pacjenta, jak prawo do informacji. Często też zdarzają się skargi takie, że pacjenci zwracają uwagę, że lekarz nie informuje ich o stanie zdrowia bądź leczeniu, jaki sposób leczenia przyjmie, aby nas uzdrowić. Ale takich skarg również nie rozpatruje Narodowy Fundusz Zdrowia, tylko Rzecznik Praw Pacjenta, co wynika właśnie z tej ustawy. I to prawo do informacji musimy pamiętać, że mamy. My możemy pytać lekarza, a lekarz niestety z pełną cierpliwością musi nam tak długo odpowiadać, aż w końcu my to zrozumiemy.
Czyli, przepraszam, mamy prawo pytać do skutku, prawda?
Do skutku, tak jest.
No i teraz to pan profesor i pan doktor poseł będą w ogniu pytań. Pytamy lekarza. Chory, jeżeli jest przytomny, świadomy i tak dalej, może o to pytać. Może również pytać rodzina. Ale lekarze są to istoty bardzo zajęte i zabiegane. I nie zawsze mają czas, aby przyjść do tego pacjenta, wytłumaczyć mu do skutku, jak to pani powiedziała, albo wytłumaczyć rodzinie. Bardzo często jest to gonienie lekarza po korytarzu. Albo pytanie dosyć szybkie i szybka odpowiedź, bo nie ma czasu na dokładniejsze wypowiedzi. To są właśnie wszystkie te sprawy, które się sadowią między tymi przepisami.
Tak,
panie profesorze.
Się. Przepisy przepisami.
Ja wiem, że pan akurat jest osobą, która informuje i która jest empatyczna.
No tak. ale... Przepisy przepisami, ale oczywiście bardzo wiele zależy od lekarza, od osobowości lekarza i pacjenta, który powinien mieć zaufanie do tego lekarza. Pacjent przyjmowany, bo ja mówię w tej chwili o leczeniu zamkniętym do szpitala, do kliniki, otrzymuje kartę praw pacjenta i on ją podpisuje, że się z tym zapoznał. Lekarz ma obowiązek bezwzględnie poinformować pacjenta w temacie jego choroby, jakie jest rozpoznanie, jakie będzie leczenie podjęte i musi mówić o alternatywnym leczeniu ewentualnie, tym bardziej dotyczy to właśnie na przykład onkologii, gdzie może być operacja, może być leczenie energią promienistą, może być chemioterapia. Jest to obowiązek lekarza bezwzględny i pacjent podpisuje, że został o tym poinformowany. Tutaj jeszcze trzeba wziąć pod uwagę sprawę ochrony danych osobowych. To nie jest tak. Pacjent ma prawo zastrzec sobie. Zastrzec, tak, przeszkadza. Pacjent ma prawo zastrzec sobie, że informacja na temat jego choroby, jego stanu tylko i wyłącznie udziela się tej i tej osobie. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta, ale także i prawa, bo może pacjent skarżyć. Także lekarz informuje wtedy tylko tą osobę, a jak wiemy, rodzina, czy znajomi, czy przyjaciele starają się uzyskać jakieś informacje co do tego.
Na przykład jest telefonicznie.
To... Tak.
Człowiek na przykład nie mieszka w tym mieście, albo mieszka...
Ale nie wiadomo, kto dzwoni.
Ludzie się denerwują z tego powodu, bo mówią, nie mogę przyjechać, a chciałbym się dowiedzieć, a nie chcą mi powiedzieć.
No ale niestety jest to zgodne z przepisami. I tak powinniśmy postępować.
Bo jeżeli mogę właśnie a propos udzielania informacji osobom trzecim, wszyscy na pewno, no, każdemu z nas gdzieś się tam spotkał, prawda, że został przyjmowany przez lekarza, czy ambulatoryjnie, czy właśnie jak pan profesor mówi, do leczenia zamkniętego, do szpitala. I wówczas, jeżeli jesteśmy przytomni, mówię o takich sytuacjach, zawsze dostajemy też taką kartę do wypełnienia, kogo tak upoważniamy, prawda, podajemy dane. I to wcale nie jest tak, bo tu pani redaktor powiedziała, o, że pacjent się pyta, czy rodzina się pyta, ale to wcale nie jest tak, że rodzina zawsze, jak pan profesor powiedział, uzyska informacje, bo to wcale nie jest prawdą, że żona, jeżeli jest żoną, nawet prawomocną, legalną, tak, to ona ma prawo do informacji o stanie zdrowia męża. Bo jeżeli mąż wskaże na przykład...
Córkę.
Oczywiście mówię tak, córkę czy sąsiadkę na przykład, tak, bo mam, no oczywiście żartuję troszkę, ale może tak być, prawda, że wskaże inną osobę, to ta osoba wskazana przez pacjenta będzie miała prawo do uzyskania informacji o chorym, bo jakby stopień pokrewieństwa nie jest w tej chwili, jeżeli chodzi o prawa pacjenta, tożsamy z tym, że ta osoba ma obowiązek uzyskać informacje. Mówię oczywiście o osobie, kiedy jest przyjmowana świadoma, bo troszkę inaczej.
Z tym, że trzeba poinformować osobę, która dopytuje się, a jest ewentualnie z bliskiego kręgu rodzinnego, że pacjent zastrzegł sobie, że informacje otrzyma tylko ta i ta osoba. Jeżeli pan czy pani chce otrzymać informacje, to proszę się do niej zgłosić.
Tak, aby wytłumaczyć, a nie powiedzieć, że nie, bo nie. Nie powiem panu, oczywiście, bo nie czy pani. Tylko wytłumaczyć dlaczego, tak?
No właśnie, jak to jest z tym tłumaczeniem? Panie pośle, jest pan jeszcze?
Jest tak,
pan
tak, jeszcze? Jeszcze.
No właśnie, to jest duży problem. Tu mówimy właśnie o tym, że lekarze biegają, pielęgniarki biegają, wszyscy są zajęci i to dużo jest takich głosów, które mówią, że nie można się dowiedzieć, mówią szybko, niezrozumiale.
Albo takim żargonem lekarskim, niezrozumiałym dla każdego pacjenta.
Trzeba do skutku tłumaczyć pacjentowi.
Tak jest.
Czy to też z pana doświadczenia lekarskiego tutaj skorzystam, to można naprawić, bo to są przepisy etyczne, których nigdzie nie ma, bo prawa, które są ustanowione, możemy o nich przeczytać, można się dowiedzieć.
To znaczy to, że pacjent ma prawo do informacji,
to jest przepis,
tylko pytanie, jak ta informacja jest przekazana, prawda?
Tak, jak to zrobić?
Ja myślę, że to jest kwestia, którą nie tyle trzeba rozwiązywać taką czy inną ustawą, ile tak naprawdę w czasie kształcenia.
Właśnie.
W czasie
bardzo ważne.
Ale nawet i w jakim stopniu to, co się dzieje wcześniej jeszcze, czyli w domu. Przecież są lekarze, którzy z ogromną kulturą i bardzo pełne udzielają informacji. Tak, są takie osoby, które tych informacji nie udzielają, ale możemy przyjąć też z całkiem sporym prawdopodobieństwem, że na przykład opryskliwe są nie tylko wobec pacjenta, ale również wobec znajomych czy domowników.
Więc tak, to wynika z charakteru, z osobowości.
Więc to dotyczy z wychowania, i również oczywiście z tego, co się wpaja na studiach. Ale też powiem tak, świadomość pacjentów co do ich praw jest ogromnie większa niż to było w przeszłości. Pacjenci kiedyś łatwo godzili się z taką sytuacją, że żadnej informacji nie mogą uzyskać. Dzisiaj już takiej sytuacji raczej nie ma. Potrafią domagać się swoich praw. Powiem więcej, czasami są sytuacje też i odwrotne, kiedy pacjenci są nadmiernie czy roszczeniowi, czy oczekują nawet z pewną przesadą informowania czy uczestniczenia w różnych działaniach czy domagania się takich czy innych w ich rozumieniu koniecznych działań, mimo że wcale to nie jest ani albo potrzebne, albo konieczne dla pacjenta i tutaj się podejmuje jak najlepsze działania. A więc ta sytuacja bardzo się zmienia w ciągu ostatnich lat. Także jeszcze raz chcę podkreślić, pacjenci oczywiście mają prawo do informacji. Myślę, że mimo wszystko coraz więcej tej informacji otrzymują, potrafią się bardziej skutecznie niż to było w przeszłości domagać tejże informacji, ale też i czasami, tak jak kiedyś może byli za bardzo wycofani, to teraz czasami za bardzo ingerują i na przykład przeczytają coś w internecie i uważają, że wiedzą lepiej niż lekarz prowadzący. No, są bardzo różne sytuacje, które są związane chyba generalnie z zmianami, które wśród nas zachodzą i które rzutują się też na określone zachowania również w innych dziedzinach, nie tylko w medycynie.
Mamy telefon od słuchacza. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Witamy serdecznie.
Do Państwa dwa króciutkie pytania, wie Pani, treściwe mi się wydaje. Jak długo obowiązek ma placówka szpitalna, nie wiem, czy szpital, czy klinika, czy jakiś tam powiedzmy medyczny.
Placówka medyczna, tak?
Placówka, oczywiście. Jak długo ma obowiązek, czy macie dokumentację, historię choroby pacjenta?
Tego co wiem, 20 lat?
20 lat. 20 lat.
20, tak?
20. 20 lat jest już od dawna w przepisach.
Tak, to jest jeszcze w pewniejszych przyczynach, przed reformą bezpieczeństwa
zdrowotnego. Ja rozumiem, że to taki sam jest okres, na przykład, gdyby, nazwijmy to, rodzina pacjenta, już pacjenta nie ma, to może ewentualnie robić próby roszczeniowe. Tak, do 20 lat wszystko się zamyka, tak?
Kwestia roszczeń to jest chyba... To jest kwestia już związana z oceną prawną. Mi się wydaje, wydaje mi się, że chyba to nie jest aż tak długi okres. Zresztą również i z tych powodów i z ilości tej dokumentacji, która narasta, też rozważano, czy właśnie nie skrócić tego terminu i nie dostosować chociażby do kwestii związanych z możliwością zgłaszania roszczeń. To jest coś, co jakieś chyba pół roku temu przy okazji którejś, wydaje mi się, że czy któryś ustaw, czy sprawozdań z prac Rzecznika Praw Pacjenta, ta sprawa niejako ponownie wyniknęła i była.
Pani Hanna z NFZ-u naszego mówi, że 10 lat.
Chyba, że będą jakieś nowelizacje, tak jak pan...
Nasz słuchacz miał dwa pytania, tak? To jeszcze jedno.
To właśnie nie, to było powiązane okres trzymania dokumentów alimentacji i właśnie okres tego ewentualnie roszczeń. Także bardzo Państwu dziękuję za odpowiedź. Kłaniam się uprzejmie.
Bardzo proszę. Dziękujemy serdecznie. Teraz 345 50 90 kierunkowy 52 do Państwa dyspozycji cały czas, a my wracamy właśnie do też tej etyczności, o której tu Pan poseł powiedział i takiego tematu oto tu do Pana profesora też, myślę, wychowawcy już kilku pokoleń, chyba bym powiedziała, lekarzy, po prostu jest istotne. Tego, czego też nie ma w przepisach, prawda? Czyli podejścia do pacjenta. Czy tego powinno się uczyć na studiach? Czy tego się uczy w ogóle?
Właśnie tego się nie uczy. Aha. Bardzo ważny element naszej pracy, współpracy, który poruszył pan lekarz, poseł Tomasz Latos. To jest sprawa etyki. Nie ma takiej tematyki na studiach. Etyka lekarza jest natomiast w kodeksie lekarskim, w przepisach, które obowiązują lekarze. Tam jest mowa o etyce, o odpowiednim podejściu do lekarza, o szacunku przede wszystkim do pacjenta. Ale tak jak tu też pani Nawrocka wspomniała, to zależy od człowieka. Wiele zależy od naszej osobowości, od tego, w jaki sposób jesteśmy z empatią do pacjenta, którym mamy przynieść pomoc, którego mamy leczyć.
Informować.
Informować oczywiście, a nie traktowanie go, bo pacjent jest podmiotem. Nie możemy go traktować jako przedmiotu. I taka jest prawda.
Jeżeli mogę jeszcze coś dodać z takich już wieloletnich rozmów z pacjentami, ja muszę powiedzieć, że często, może nie zawsze, ale często pacjenci kierują się właśnie tak, jest tak zwany, nazwijmy to brzydko, marketing szeptany, ale mówię o polecaniu lekarzy, prawda? Jeden pacjent drugiemu pacjentowi. I czasami niekoniecznie mówię też o lecznictwie szpitalnym, bo są świetne placówki, pięknie wyposażone, mające piękny tak sprzęt. Jest. No ale różnie bywa z tym podejściem do pacjenta, a są placówki skromniejsze, może nie będące, no, może no, nie mające takiego wyposażenia czy sprzętu, co jest oczywiście bardzo ważne. Ja nie mówię, że nie, prawda, w dzisiejszej dobie, kiedy medycyna tak idzie do przodu i rozwija się bardzo, ale pacjenci czasami wybierają, nazwijmy to, skromniej wyposażone placówki, ale tam, gdzie są świetni lekarze, właśnie również pod kątem takiego podejścia do pacjenta. I to jest bardzo ważny element, naprawdę. W tych rozmowach wielu pacjentów też do mnie, powiem szczerze, często dzwoni właśnie odkąd weszła ustawa o rzeczniku praw pacjenta, bo ja mam w nazwie stanowiska rzecznik i ludzie czasami mylą.
Myślę,
tak,
że do rzecznika
praw pacjenta tłumaczę, jestem rzecznikiem prasowym, no ale prawda, już rozwijamy, kontynuujemy
ale
rozmowę.
Rzecznikiem.
Tak, i kontynuujemy rozmowę oczywiście i często w tych rozmowach słyszę, jak ważne dla pacjenta naprawdę, i to podkreślam, jest podejście lekarza do pacjenta, do rodziny. Właśnie to, o czym dzisiaj rozmawiamy, o udzielaniu informacji, w jaki sposób, czy właśnie zrozumiale, i bardzo często właśnie tym kierują się w wyborze lekarza.
Tym bardziej, że to pani można wspomniała, napisać, pani redaktor,
tak?
Żyjemy w rzeczywistości, jakiej żyjemy. Na forum internetu.
To właśnie chciałam powiedzieć.
Pacjenci
wszystko
można przeczytać. Wymieniają się wiadomościami, opiniami. Mało tego, jedni zadają pytania i nie odpowiadają. I na temat placówek leczniczych, na temat lekarzy można przeczytać
takie
rzeczy.
Są przecież oceny, prawda?
Tak, to jest ocena często subiektywna.
I widzimy, jak często się przewija tam właśnie ten
oczywiście,
element, prawda?
Oczywiście, tak, ale niestety w naszych czasach jest to bardzo ważny element, element internetu, dostępności, bo nawet wspomniano o tym. Pacjent przychodzi i mówi to, co przeczytał o danej chorobie w internecie, niż to, jakie rzeczywiście ma dolegliwości.
To lekarzy bardzo denerwuje takie no. wieści.
Kiedyś była encyklopedia zdrowia.
Tak, ja wiem o tym.
No tak, bo możemy poczytać, ale nie możemy...
Konkurować z wiedzą lekarzy.
Tak, dyskutować.
Panie pośle, słuchamy.
Tak, jeszcze taka jedna uwaga mi się wydaje istotna z punktu widzenia tego stosunku do pacjenta, jaki sposób on powinien być kształtowany, jak powinien wyglądać. To są relacje mistrz-nauczyciel. Myślę tutaj o przyjściu nowych, młodych lekarzy. Jest szalenie ważne, kto jest ich wychowawcą. Już nie w sensie wychowania w domu, nie w sensie wychowania czy wykształcenia na studiach, ale później wprowadzenia do zawodu. Mówi się, no jestem z rodziny lekarskiej, więc i mam też, rodzice mieli mnóstwo znajomych lekarzy. Mówiło się nieraz, że widać po lekarzu, spod czyjej ręki wyszedł.
No właśnie.
Z takich przykładów bardzo pięknych i też już bardzo dawnych, to to mogę podać już wiele lat nieżyjącego świętej pamięci pana profesora Degę, który miał taki...
Z własnego doświadczenia jako dziecka mogę to potwierdzić. To był anioł, nie lekarz.
No właśnie, z niezwykłym takim podejściem do pacjentów. No, jak była wizyta i pacjentka szła korytarzem, to pan profesor Dega był pierwszy przy pacjentce, żeby pomóc podejść do łóżka, czy usiąść, i w ten sposób dawał przykład swoim asystentom, jak należy się zachowywać, jak należy postępować wobec pacjentów.
Zaświecił mi się telefon i teraz już przestał świecić. Może jeszcze raz osoba, która dzwoniła przed chwilą, się do nas dodzwoni. No właśnie, mistrz, uczeń, ta relacja bardzo ważna, to pan profesor też to potwierdza, prawda?
Tak jest i co zwracam często uwagę studentom, tak samo jak inni wykładowcy.
My mówimy przekazujemy tu o lekarzach, swoją ale wiedzę. To nie tylko lekarze,
no oczywiście, ale to są przyszli lekarze, przyszłe pielęgniarki, bo przecież na Wydziale Nauk o Zdrowiu też prowadziłem zajęcia. Mamy obowiązek przekazywać to, te zasady i to wychowanie, ten stosunek do pacjenta, który sami oczekujemy, jakby właśnie w stosunku do nas się odnoszono.
Bo w tym momencie możemy sobie wyobrazić, że to my jesteśmy na tym łóżku i to my jesteśmy w takiej sytuacji.
Każdy z nas jest pacjentem.
Tylko lekarze bardzo często mówią tak, panie profesorze i panie doktorze, że i drogie panie, że lekarz nie może być tak empatyczny, bo by oszalał. I to jest też prawda, że takiego współczucia i pochylenia się nad każdym pacjentem, jak na przykład rodzina ma i tak dalej, no to nie jest w stanie okazać, ponieważ
no to może dotyczy sytuacji ekstremalnych. Ale tak,
bardziej
nawet
tak w przypadku takim... pewnie zgonów, tak, prawda? Tak, kiedy oczywiście trzeba rodzinie przekazać tę tragiczną informację, ale mówimy o takim funkcjonowaniu
codziennym. Tak, wizyta lekarska, tak, nawet rozmowa z pacjentem na korytarzu, przed operacją, po zabiegu, odwiedzenie pacjentki czy pacjenta, rozmowa z nim, to daje poczucie takiej bliskości i jednocześnie ze strony pacjenta satysfakcji, ale pacjent ma zaufanie do lekarza, a zdobyć zaufanie pacjenta jest bardzo ważne.
I takie poczucie bezpieczeństwa. Prawda, tak, panie profesorze? Tak. Jeżeli lekarz mi na bieżąco, na przykład też ostatnio miałam jedno badanie i pan doktor na bieżąco informował mnie, proszę panią, teraz robię to, teraz to.
Tak,
ja miałam takie poczucie spokojny bezpieczeństwa, taki człowiek, spokój, tak, że każdy etap jest mi wyjaśniony, wytłumaczony i to naprawdę jest olbrzymi komfort w takim kontakcie.
Tym bardziej w tak ważnej dziedzinie życia, jaką jest nasze zdrowie. No przecież to dotyczy nas wszystkich.
Zdrowie jest,
bo jak zdrowia nie ma, to wszystko jest niczym.
To wszystko jest niczym. Panie pośle, wiem, że już dziękujemy za udział w programie, bo my jeszcze chwilę porozmawiamy. Pan już musi się z nami pożegnać. Tak więc dziękuję bardzo. Pan poseł Tomasz Latos, zastępca szefa Komisji Zdrowia w Sejmie, również lekarz, który z pokolenia na pokolenie, jak słyszeliśmy, który dzisiaj nam wyjaśnił
pozdrawiamy
sprawę.
Serdecznie pozdrawiamy pana posła i lekarza Tomasza Latosa.
Dziękuję bardzo. Jeszcze mamy tutaj chwilkę na rozmowę. Jeszcze jest taka sytuacja, no wiele jest tych problemów. Nie poruszyliśmy tu w ogóle tematu medycznych błędów, ale to jest chyba rozmowa w ogóle na osobny temat, na osobną audycję. Natomiast też pacjent ma prawo do zwołania konsylium, bo może jednemu lekarzowi uwierzyć, drugiemu nie. Tylko no jakoś tak sobie mało wyobrażam, że teraz wszyscy pacjenci zaczną chcieć mieć konsylium. No ale oczywiście takie prawo mają. Czy to jest w ogóle realizowane, panie profesorze? To się zdarza?
Konsylium jest zwoływane w zasadzie na wniosek osoby leczącej danego pacjenta. Wtedy, kiedy są problemy, które są z kilku dziedzin, na przykład urologiczne, ginekologiczne, jednocześnie chirurgiczne, to wtedy zwołujemy konsylium. Natomiast tak, żeby było zwoływane na życzenie pacjenta konsylium, to ja...
I w przypadku,
sądzę,
teraz przepraszam, karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w tych wybranych przypadkach, bo tam, prawda, troszkę się zmieniły przepisy, to też taki zespół, ale to też powołuje oczywiście lekarz, tak, aby podjąć decyzję, prawda, panie profesorze,
tak,
co do leczenia. Ale to
tak
mówimy
zwane
o pacjentach chorych.
To jest diagnostyka i leczenie onkologiczne.
Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego, która weszła w życie, pakiet onkologiczny od 1 stycznia 2015 roku i w ramach właśnie tego pakietu jest określony czas na przeprowadzenie diagnostyki wstępnej, pogłębionej i wówczas też po uzyskaniu wyników zbiera się konsylium, które decyduje o dalszym sposobie leczenia pacjenta. Pacjent jest o tym informowany, oczywiście może wyrazić
jak
zgodę.
Jak najbardziej. Ukierunkowanie leczenia jest bardzo ważne, żeby nie tracić czasu, tym bardziej w tak ważnej dziedzinie, jaką jest onkologia. No niestety onkologia wysunęła się na pierwsze miejsce w przyczynach zgonów w świecie.
No i czas tu jest niezwykle istotny. Tak jest. We wszystkich chorobach zresztą, ale w tej w szczególności.
Ale kiedyś była kardiologia, która tak zrobiła postępy niesamowite, że onkologia jest.
No i teraz, drodzy Państwo, właśnie, tu mamy szpital, placówki medyczne, ale jak człowiek wyjdzie ze szpitala i dostaje kartę i tam ma napisane konsultacja kardiologiczna, konsultacja taka i taka i przychodzi, dostaje skierowanko od lekarza pierwszego kontaktu i idzie, no i może nawet mieć napisane pilne, co już jest wyjątkowo, bo nie zawsze ma. Znaczy, i on sobie teraz chodzi i szuka i dzwoni, gdzie tam, czy za pół roku, czy za rok, czy za dwa lata.
To może jeśli ja jedno zdanie,
kolejny temat
jeżeli
rzeka.
Można powiedzieć, jeżeli mówimy o leczeniu szpitalnym, pacjent wychodzi po zamkniętej hospitalizacji, ma wyznaczoną wizytę kontrolną, która jest związana z
chorobą,
z powodu której był hospitalizowany, to szpital ma obowiązek zorganizować, nazwijmy to, czyli zrealizować pacjentowi taką wizytę poszpitalną w ciągu 30 dni od zakończenia leczenia. Mówimy o tej pierwszej wizycie kontrolnej i tak się dzieje. I większość szpitali realizuje ten czas, dlatego że NFZ, no mówiąc wprost, nie zapłacił, bo jeżeli ten czas nie zostałby zapewniony pacjentowi. Czyli to jest taka ta informacja, że ta pierwsza wizyta kontrolna to nie jest tak, że jak wychodzimy ze szpitala, to jesteśmy
to mogą
zostawieni. Ale mówimy
gdzieś
o tej pierwszej wizycie.
Konkretnie gdzie pacjent powinien się zgłosić?
Gdzie
na tę wizytę?
I w jakim czasie?
Tak, to ja może dopowiem tutaj w tej kwestii. Jeżeli jest ta wizyta 30-dniowa, o której mówiłem, w ciągu 30 dni po hospitalizacji, to zazwyczaj jest tak, że pacjent jest proszony na oddział szpitalny, na którym się leczył, nie do poradni. I to jest taka kontynuacja leczenia, ale też należy zaznaczyć, że nie wszyscy pacjenci wymagają takiej wizyty kontrolnej poszpitalnej. To zależy od stanu zdrowia, od decyzji lekarskiej.
Dzień dobry, przepraszam, że przerwę. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Mamy, przepraszam, że pani przerwałam, pani Haniu, ale jest telefon od słuchaczki. Słucham.
Ja serdecznie witam.
Witam serdecznie. Dzień
dobry. Ja tu tak chciałam zapytać o lekarza pierwszego kontaktu, jeśli można.
Tak, oczywiście.
Zapytać.
Jeszcze mamy trochę czasu.
Właśnie. Chodzi mi, jak możliwość jest zarejestrowania się do lekarza pierwszego kontaktu bez właśnie odsyłania pacjenta, bo lekarz już wykorzystał limit i nie może dzisiaj pacjenta przyjąć.
No to ja już od razu odpowiem na to pytanie. Podstawowa opieka zdrowotna, no nie ma czegoś takiego jak limit. Wiadomo, że no, lekarz, powiem kolokwialnie, też człowiek i też ma swoje jakby możliwości przyjęcia pacjenta i jeżeli ma zarejestrowanych, no powiedzmy tutaj też będę rzucać
przykładowo 50
pacjentów, no to wiadomo, że no, też będzie zmęczony i nie jest w stanie przyjąć więcej. Natomiast generalnie jest tak, jeżeli potrzebujemy natychmiastowej pomocy, czyli subiektywnie stwierdzamy, że nasze życie lub zdrowie jest zagrożone, powinniśmy być przyjęci przez może innego lekarza, który w tej przychodni przyjmuje, prawda? Powinno być to nam zaproponowane. Natomiast jeżeli możemy poczekać, to pani w rejestracji powinna nas zarejestrować albo na następny dzień, albo w dogodnym dla nas terminie. I powinna nam nas odsyłać po prostu, proszę przyjść jutro, zdarza się o 6 rano, stanąć w kolejce i może się uda dostać do lekarza.
No właśnie, bo jeszcze, tak właśnie
jeżeli mogę, jeszcze jedna rzecz taka, bo państwo, tak jak tu koleżanka przed chwilą powiedziała, my oczywiście no, sami oceniając swój stan zdrowia, oceniamy go subiektywnie, tak? Bo nie wiemy, czy ten ból brzucha to jest jakaś lekka niestrawność, czy to, nie wiem, z powodu zawału serca, tak? Jesteśmy laikami, nie wiemy. I jeżeli rzeczywiście, no najczęściej rozmawiamy z panią w rejestracji, jak się dodzwaniamy i czujemy się źle, a pani no upiera się, że dzisiaj ta wizyta nie może być zrealizowana, to pamiętajcie państwo, że macie prawo poprosić wówczas o telefoniczną, jeżeli dzwonimy, tak?
Konsultację
z lekarzem.
Dokładnie.
Żeby pani w rejestracji połączyła, bądź jeśli jesteśmy osobiście, to poprosić o chwilę przerwy, żeby między pacjentami, prawda, wejść i porozmawiać z lekarzem, przedstawić mu swoje dolegliwości i lekarz powinien zadecydować o tym, czy pani powinna być w danym dniu przyjęta, czy też tę wizytę z bezpieczeństwem dla pani zdrowia można przełożyć na przykład na dzień następny. Z całym szacunkiem dla pracy pani w rejestracji, ale no nie zawsze te panie mają wykształcenie medyczne i no mimo wszystko, prawda, myślę, że tutaj należy nasze zdrowie oddać w ręce lekarza, jeżeli jesteśmy zaniepokojeni. I jeszcze raz powtarzam, macie Państwo prawo do konsultacji z lekarzem i to on decyduje, czy przyjąć Państwa w dniu dzisiejszym, bo generalnie, tak jak koleżanka mówiła, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, jego świadczenia są dedykowane takiej bieżącej realizacji. W zdecydowanych większości przypadków nie powinno być i nie ma problemu z przyjęciem do lekarza, ale rzeczywiście czasami się tak zdarza, zwłaszcza na przykład w okresie dużej zachorowalności, jesień, wiosna, prawda, no to też musimy zrozumieć, tak jak koleżanka mówiła, lekarza, no nie jest w stanie przyjąć 100 pacjentów dziennie, na litość boską, nie ma takiej możliwości. Natomiast zawsze tak, jest możliwość skonsultowania z lekarzem, także bardzo uczulam.
Tej możliwości nie ma, o to chodzi, że nie ma. Jeżeli jest przychodnia czynna od godziny 7:30, to kolejka jest zawinięta już przed przychodnią o godzinie 6:00 i że się pani dostanie do rejestracji o tej godzinie przed godziną 8:00, oczywiście limit już jest wyczerpany do lekarza. Osobiście mówi, a jeżeli pani dzwoni telefonicznie, jeśli chce się pani zarejestrować, nie jest pani w stanie, bo po prostu telefony są nieodbierane ze względu na dużą ilość pacjentów przy rejestracji.
Ale to wtedy właśnie
dzwoni się pani o godzinie 8:00 rano i oczywiście w rejestracji pani powie, niestety limit już jest wyczerpany do pani doktor, proszę przyjść osobiście się dowiedzieć, czy panią przyjmie. Jeżeli pani dzwoni, przykładowo, źle się pani czuje, pani o godzinie 16:00 do lekarza, lekarza na przykład już nie ma. Nie ma, i inny lekarz panią nie przyjmie, bo tak się zdarzyło. I chce się panią zarejestrować następny dzień, to nie ma rejestracji.
Ostatnie zdanie, błagam, bo musimy kończyć. Dziękuję pani bardzo za telefon. Jeszcze chwilka
takie
odpowiedzi.
Takie sytuacje należy nam zgłaszać, bo to jest właśnie ta dostępność do lekarza.
Proszę, czyli pani idzie do pani Hanny Krzyżanowskiej, kierownika sekcji do spraw skarg i wniosków NFZ-cie, tak? I zgłasza taką skargę.
A w pierwszej
czyli
kolejności do dyrekcji placówki.
Przyjąć następny dzień, zarejestrować.
Powinna połączyć z lekarzem i pani powinna powiedzieć, co się dzieje i lekarz
jeżeli
decyduje.
Jeżeli lekarza nie ma, to może
zarejestrować. To idzie pani na skargę do...
Albo można zadzwonić koleżankę.
Albo można zadzwonić do pani Hanny Krzyżanowskiej i interwencję doraźną przyjmie.
Tego
bardzo dziękuję
dnia.
Pani za telefon. Dziękuję serdecznie. Jeszcze państwo dzwonią, ale myślę, że ten temat będziemy kontynuować, bo jest bardzo istotny i wiele jeszcze aspektów nam zostało. Musimy kończyć, bo i tak już czas, że tak powiem, odjęłam.
Chciałbym przypomnieć, że lekarzem pierwszego kontaktu jest lekarz położnik, który jest przy porodzie danej istoty ludzkiej.
I
także proszę
taki
o tym pamiętać.
Lekarz, jak pan profesor Roman Kozbasz z Kliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej i Collegium Medicum. Dziękuję serdecznie. Poseł Tomasz Latos już się z nami wcześniej pożegnał. Pani Barbara Nawrocka
dziękuję
i pani
serdecznie.
Hanna Krzyżanowska z naszego tutaj kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ. Dziękuję państwu
serdecznie.
Życzę zdrowia wszystkim.
Sobie również. Dziękuję. Oczywiście.